Kochane siostry, w kolejnej konferencji chciałbym mówić o oczyszczeniu i czystości. Na początek taka anegdota, którą kiedyś słyszałem, że podczas obrzędu grzebania zmarłych w starożytnym Egipcie nad zmumifikowanymi zwłokami w imieniu zmarłego powtarzano: Jestem czysty, jestem czysty, jestem czysty. W chrześcijańskiej duchowości być czystym to nie sprawa deklaracji, ale wytrwałej pracy nad sobą, ale to sprawa stawiania sobie wymagań. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali, mówił Jan Paweł II podczas apelu jasnogórskiego 18 czerwca 1983 roku. A nazajutrz, kontynuując tę myśl, mówił do ojców Paulinów: Tej doskonałości musicie od siebie wymagać, w tej doskonałości z dnia na dzień się ćwiczyć, w tej doskonałości znajdować treść, program i cel waszego powołania. To wielkie powołanie, wyjątkowe powołanie, mówił ojciec święty Jan Paweł II. I te jego słowa trzeba odnieść do siebie. I to nie tylko z racji jednego z najważniejszych ślubów, ślubu czystości, ale samej istoty życia duchowego. Trzeba od siebie wymagać. Pojęcie czystość nie zawsze jest poprawnie rozumiane. Przeważa, niestety wciąż przeważa, negatywne i zbyt prawnicze pojęcie czystości. Czystość bowiem rozumiana jest jako wolność od tego, co nie należy do istoty, a więc od tego, co jest nieczyste. Właśnie, znowu wolność od. Stąd też czystość cielesna rozumiana jest jako powstrzymywanie się od jakichkolwiek aktów seksualnych. I słusznie, tylko że nie do tego sprowadza się czystość, nie tylko do tego. To jest minimalistyczna, jurydyczna, prawnicza koncepcja czystości. A przecież czystość nadaje całemu chrześcijańskiemu powołaniu specyficzny wymiar, specyficzny sens. Właśnie takiej minimalistycznej, prawniczej wizji czystości sprzeciwiała się błogosławiona Marcelina Darowska. I to stanowiło jedną z trudności w uzyskaniu zatwierdzenia konstytucji zgromadzenia. A ona sama w traktacie nicejskim pisze: Nie niewiadomość i zaślepienie dają duszy prostotę, niewinność dzieciństwa, o którym Pismo Święte wspomina, ale czystość serca, doskonałe wyzucie się z siebie, a oddanie Bogu i poleganie na Nim. Zwolennicy tego ujęcia jurydycznego, minimalistycznego, najchętniej wszystkich ludzi widzieliby aniołami, absolutnie wolnymi od jakichkolwiek cielesnych poruszeń, no bo pozbawionych ciała. Dawniej, jeszcze pod koniec średniowiecza, teologowie scholastyczni właśnie dla usprawiedliwienia tego poglądu mówili, że dusza nie ma płci, że życie duchowe rozgrywa się poza wymiarem płciowym, poza wymiarem cielesnym. Im bardziej zdystansujemy się do ciała, im bardziej ciałem wzgardzimy, zwłaszcza jego wymiarem płciowym, tym większą mamy szansę osiągnąć doskonałość duchową. A tymczasem nie można zaprzeczyć, że Bóg, powołując do istnienia, powołał nas bądź to jako mężczyznę, bądź jako kobietę. A więc cała nasza egzystencja, także duchowość, naznaczona jest stygmatem płci. Nasza płeć to nie żadne przekleństwo, coś, co trzeba w sobie koniecznie uśmiercić, wyrwać z korzeniami, od czego należy się odżegnywać, bo tak na ogół postrzega się czystość. Ale coś, co jest darem i zadaniem, a więc czymś, co ma szansę stawać się oblubieńczym darem dla Boga i dla ludzi. W tym sensie czystość jako integralność daru przestaje być przywilejem osób konsekrowanych, osób zakonnych, a staje się podstawowym wymogiem życia duchowego. Czystość jest podstawowym wymogiem życia duchowego każdego chrześcijanina. Z tej racji święty Jan od Krzyża, jeden z ulubionych autorów błogosławionej Marceliny, w swoich dziełach tyle miejsca poświęca oczyszczeniu czynnemu i biernemu, czyli takiemu, którego dokonuje Bóg mocą swojej łaski. Nie zrozumiemy istoty czystości bez miłości. I to zarówno tej czystości w sensie prawnym, czystości cielesnej, jak i tej czystości jako warunku duchowego rozwoju. Czystości nie zrozumiemy bez miłości, bo czystość jest darem i to ma być dar całkowity, a na taki dar stać tylko człowieka, który kocha, tylko miłość może uzdolnić do całkowitego daru. I takie jest właśnie uniwersalne znaczenie czystości, jako daru w miłowaniu, jako posiadanie siebie w dawaniu siebie. Do takiej właśnie czystości, jako całkowitego, niepodzielonego daru dla kochanej osoby, Boga i człowieka, można odnieść zarówno do osób zakonnych, kapłanów, jak i małżonków czy celibatariuszy. Wspaniałym wyrazem tak pojętej czystości jest słynne zawołanie umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Totus tuus, cały Twój, cały dla Ciebie. Właśnie w tym duchu błogosławiona Marcelina Darowska w liście do ojca Kajsiewicza z 13 września 1865 roku z Jazłowca pisze: piękność miłości miarą będzie czystości, piękności duszy. Znamienne jest to, że matka Marcelina czystość zwykle wiąże z miłością i wskazuje na niepokalaną jako wzór czystości i miłości, albo lepiej powiedzieć, czystości w miłowaniu. Jest takie francuskie przysłowie: L'amour, c'est l'enfant de la liberté. Miłość jest dzieckiem wolności. A zatem czystość jako dar w miłowaniu to nie ograniczanie, zniewalanie człowieka, ale to stwarzanie przestrzeni wolności dla miłowania, dla bycia darem. Z tej racji w najnowszej teologii życia konsekrowanego, uprawianej m.in. w naszym Instytucie Teologii Duchowości na KUL, mówi się nie tyle o ślubie czystości, co raczej o konsekracji ciała. Bo ciało, jako świątynia Ducha Świętego, jest poprzez ten ślub konsekrowane, to znaczy oddane wyłącznie Bogu na własność. W takim znaczeniu trzeba widzieć oczyszczenie jako konieczny warunek duchowego rozwoju. Oczyszczenie bowiem, to o którym pisze święty Jan od Krzyża i które jest tym pierwszym etapem duchowego rozwoju, oczyszczenie początkujących, takie oczyszczenie jest nie tyle deprywacją, czyli pozbawianiem człowieka jakichś wartości, co przede wszystkim jest integracją. Chodzi o to, by nie tyle usuwać, wyrzucać to, co zajmuje przestrzeń serca należną Chrystusowi, ale scalać siebie i stawać się darem dla Pana. Właśnie na tym polega ten pozytywny wydźwięk oczyszczenia. Chodzi o to, aby podporządkowywać swojemu powołaniu to, kim się jest i jakim się jest. A więc podporządkowywać swojemu powołaniu do świętości, do służby w Kościele, do służby Chrystusowi, swoją naturę, swoją cielesność, swoje zdolności, także swoje słabości. W czystości więc nie chodzi tylko o to, aby nie popełniać grzechów o charakterze seksualnym, ale rozwijać wszystkie potencjalności naszego ciała, naszego intelektu, po to, aby pełniej być darem. Odmowa takiego rozwoju albo wykorzystywanie tych zdolności do innych celów jest swoistego rodzaju nieczystością duchową, o której także nierzadko pisze błogosławiona Marcelina Darowska. Na przykład w liście do ojca Kajsiewicza z 30 września 1864 roku z Jazłowca pisze: jedyny mój pokazał mi czystość, jakiej od nas wymaga. O, nie ma słów na jej oddanie. Równa anielskiej doskonałością swoją, wyższa nad tę, bo wzniesiona zasługą krwi Chrystusowej na mule ludzkiej natury, bo zdobyta z łaską Bożą pracą i bojowaniem całego życia. Zadrżałam, jak mi do niej daleko, lecz on jakby w odpowiedzi na to pokazał mi, żem woskiem w jego ręku, a w tym siła i moc. Następnie jakby w widzeniu tajemnic rzeczy jego, dusza moja pokazaną mi została i ujrzałam w licznych rysach całość tworzących, że dla niej to przeistoczenie zaczęte w niej Królestwo Boże. Drogie siostry, czystość więc, czyli dostawanie się darem, to owoc współpracy z łaską Bożą. Zwróćmy uwagę na te słowa błogosławionej Marceliny, że trzeba być jak wosk w ręku Boga, a więc pozwolić się kształtować. Dla wychowania siebie w czystości potrzeba więc pewnego rodzaju elastyczności, co nie znaczy pobłażliwości dla odruchów ciała. Naginanie tego, co jest sztywne, kończy się zwykle złamaniem, zniszczeniem. Tak samo bezwzględne, rygorystyczne, bezduszne traktowanie swojej płciowości i cielesności nierzadko kończy się załamaniem, kończy się kryzysem, a w rezultacie odejściem i często emocjonalnym zranieniem do końca życia i zarazem nieumiejętnością odnalezienia się także w świecie. Patrzmy na drzewa, którymi szarpią wichury. Miękkie drzewo się ugnie pod naporem wichru, wytrzyma, choć będzie potargane. Natomiast drzewo sztywne nie ugnie się, ale zapłaci za to cenę złamania bądź wyrwania z korzeniami. Coś podobnego jest i w sferze czystości. Zwykle ci, którzy są tacy sztywni, tacy pewni siebie, którzy mówią, mnie ten problem nigdy nie dotyczy. Zwykle tacy i takie pierwsi upadają. Drogie siostry, ta przyrodnicza prawidłowość, to porównanie do drzew, ma zastosowanie do życia duchowego. Według świętego Jana od Krzyża proces oczyszczania, albo lepiej powiedzieć proces integrowania, ma swoje fazy, czy też warstwy. Święty Jan od Krzyża mówi o oczyszczeniu zmysłów i ducha. I zarazem mówi o oczyszczeniu czynnym, tak zmysłów, jak i ducha, oraz o oczyszczeniu biernym, tak zmysłów, jak i ducha. Mamy więc cztery postacie oczyszczenia. Kiedy mówimy o oczyszczeniu biernym, to rzecz jasna, mamy na myśli to, czego człowiek sam nie jest w stanie w sobie zmienić, zostaje dopełnione działaniem darów Ducha Świętego. Człowiek wobec tego Bożego działania przyjmuje postać receptywną, żeby nie powiedzieć pasywną, bierną. Nie człowiek działa, lecz działa Bóg i człowiek świadom Bożego działania na nie przyzwala. Jedność psychofizyczna człowieka sprawia, że jest on w pewnym sensie zdeterminowany przez zmysły. Mówi się, że zmysły są oknami duszy. To znaczy, wnętrze człowieka kształtowane jest przez otaczającą nas rzeczywistość za pośrednictwem pięciu zmysłów zewnętrznych, wśród których wzrok i dotyk mają szczególnie skuteczny wpływ na wolę z racji związanej z nimi większej przyjemności. Z kolei zmysły bezpośrednio kierowane są instynktami i popędami właściwymi naturze. Dlatego tak wiele sprawiają nam kłopotów i taką trudność w ich zintegrowaniu z naszym powołaniem, naszym przeznaczeniem. Działanie zmysłów Święty Jan Apostoł ujmuje w trzy podstawowe kategorie, mówiąc o pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pysze żywota. Z kolei Święta Teresa od Jezusa opisuje sytuację dusz, które, jak pisze w twierdzy wewnętrznej, wchodzą do pierwszego mieszkania z najniższych twierdzy wewnętrznej, ale tyle razem z nimi wciska się gadzin, czyli jakichś paskudnych zwierząt, że nie są jeszcze zdolne rozpatrzyć się w piękności gmachu, ani w nim odpocząć. Zawsze jednak dobrze, że przynajmniej weszły, pisze Święta Teresa od Jezusa. Właśnie zdolności dostrzeżenia, jak wartościowe, jak piękne jest chrześcijańskie powołanie oraz jak piękne jest życie duchowe, przeszkadza naturalne przywiązanie zmysłów zewnętrznych do właściwych sobie przedmiotów naturalnych. To są owe gadziny, owe zwierzęta, płazy, które wślizgują się wraz z człowiekiem do tych pierwszych komnat duchowej budowli. Święty Jan od Krzyża szczegółowo analizuje negatywne skutki, jakie pożądliwości powodują w duszy. W drodze na górę Karmel pisze, wyrządzają one duszy dwie najważniejsze szkody. Po pierwsze, pozbawiają ją Ducha Bożego. Po wtóre, dręczą, męczą, zaciemniają, brudzą i osłabiają duszę, w której przebywają. Bardzo podobnie pisze błogosławiona Marcelina w swoich pismach i często mówi o nieczystości. Właśnie o tym nieuporządkowanym przywiązaniu do siebie, do stworzeń. Ilekroć sama doświadcza tego przesadnego koncentrowania się na rzeczywistości, która ją otacza, ilekroć doświadcza zapominania o Chrystusie, o doświadczeniu Jego bliskości w sobie, tylekroć mówi wprost, nazywa siebie stekiem nieczystości, albo jeszcze dosadniej, kałem tego świata. Nie oszczędza tu siebie, ale wprost tak mówi o sobie, mając świadomość, że jej nieczystość jest jeszcze niewydoskonalonym darem dla Pana. Konieczne jest zatem uwolnienie naszych zmysłów od nadmiernych, naturalnych przywiązań z jednoczesnym poddaniem im, przynajmniej w części, jako przedmiotu percepcji innych nadprzyrodzonych treści. Dlatego, o czym jeszcze będę mówił później, tak ważnym jest w procesie oczyszczenia zmysłów odprawianie medytacji, nie rozmyślania, lecz medytacji, czyli takiej czynności, która angażuje nasze zmysły wewnętrzne, to znaczy pamięć i wyobraźnię. Odebranie bowiem zmysłom naturalnych im treści powoduje wrażenie utraty, pustki. Dlatego święty Jan od Krzyża oczyszczenie nazywa nocą, ale nocą pozorną. I pisze w drodze na górę Karmel. Nazywamy tu nocą wyzbycie się upodobania w pożądaniu wszystkich rzeczy. Bo tak jak noc to nic innego, tylko brak światła, a w następstwie tego brak wszelkich przedmiotów, które by można widzieć za pośrednictwem światła, w braku zaś jego władze wzrokowe pozostają bezczynne, tak również nocą dla duszy można nazwać umartwienie pożądań. Gdy bowiem dusza wyzbywa się upodobania w pożądaniu wszelkich rzeczy, zostaje jakby w ciemności i bez niczego. Wyzbycie się upodobań i pożądania rzeczy tego świata czyni duszę swobodną i ogołoconą, choćby wiele posiadała. Same bowiem rzeczy tego świata duszy nie zajmują i szkody jej nie wyrządzają, gdyż same w nią nie wnikają, lecz szkodzi pragnienie ich i pożądanie, które w niej trwa. To święty Jan od Krzyża. Tak więc w oczyszczeniu czynnym zmysłów zewnętrznych nie chodzi o to, aby nie widzieć, nie słyszeć, nie odczuwać, ale chodzi o to, aby widzieć, aby tak widzieć, aby tak słyszeć i tak odczuwać, jak chce tego Bóg, czyli po Bożemu. Stąd pobożność to postępowanie po Bożemu. To czyny, a nie duchowe sentymenty. Chodzi więc o wychowanie swoich zmysłów, o podporządkowanie ich woli oświeconej wiarą, nadzieją i miłością. Nie na darmo starożytne adagium teologiczne mówi: gratia non tollit naturam sed eam perficit. To znaczy, łaska nie niszczy natury, ale ją wydoskonala. W procesie rozwoju życia duchowego, na wyższych jego etapach, pojawia się bierne oczyszczenie, o którym wcześniej mówiłem, że jest dziełem Boga w duszy człowieka. Tak jak nie potrafimy podnieść się z krzesłem, na którym siedzimy, tak też sami nie potrafimy do końca wyzwolić się od uzależnień naszych zmysłów. Potrzebna jest więc pomoc z zewnątrz, aby wznieść się na poziom Boży. O tym, czym jest bierne oczyszczenie, Wspaniale pisze błogosławiona Marcelina w notatce załączonej do listu z października 1857 roku. W tej notatce czytamy taki opis. Zbawiciel stanął przede mną cały smutny, z odświeżonymi ranami niewiernością, niewdzięcznością moją i pokazał mi, czym byłam, nim mnie łaską swoją dotknął. Cała błotem, pelwocinami zbryzgana, cała jakby strupem okryta, wstrętna, obrzydliwa. I pokazał mi, jak darmo, bez żadnych zasług moich, całą nędzę moją przyjął na siebie. I widziałam go nią obciążonego. I widziałam, jak wodą z boku swego zmył winy moje i krwią je wypłacił i przybliżył mnie do siebie i karmił ciałem oraz krwią swoją i oczyszczał, bielił obecnością swoją i objaśniał, oświecał słowem. I pokazał mi duszę moją, jakby w postaci 15-letniej dziewczynki. I powiedział ze śmiechem, patrz, co uczyniłem z ciebie nieczystej, pokalanej. Chcesz, że znowu do dawnego stanu powrócić? A widząc głęboką boleść moją, weselszą przybrał postać i tak dalej mówił. Czym więcej ci dałem, tym więcej mi oddać winnaś. Nie chcę podziału. Oddaj mi się cała. Patrz mi w oczy, patrz mi w ręce, a wolę moją poznawać będziesz i nic ci nie braknie. Potem pokazał mi, jak szatan czyha koło dusz naszych, jak ciągłym niebezpieczeństwem otoczeni jesteśmy i tylko łaska, łaska jedna zachować nas od zguby jest w stanie. Jakkolwiek ciało nasze zgnilizną, gnoiskiem, obrzydłym, dusza pokalana grzechem stokroć obrzydniejsza. Pokazał mi piękność pierwotną duszy przed grzechem pierworodnym i piękność wiele wyższą, nabytą jej zasługami odkupiciela, a obok tego szpetność jej, gdy grzechem splamiona. Kochane siostry, współcześnie panuje moda na ekologię. Tak wiele mówi się o potrzebie troski, o czystość powietrza, wody, żywności. To, co jest ekologiczne, lepiej się sprzedaje, jest poszukiwane. Mówi się o zdrowej żywności, o zdrowym środowisku i tak dalej. Znamienne jednak jest to, że we współczesnym konsumpcyjnym społeczeństwie mało kto tak naprawdę troszczy się o ekologię. Ekologia jako troska o czystość środowiska stała się grą polityczną, ideologią. Bo na przykład, dlaczego nikt nie troszczy się o tę podstawową ekologię, jaką jest mikroekologia? Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju naruszenia w tym względzie, jak chociażby antykoncepcja. I w tym miejscu, choć trudno to wyrazić, jako młody ksiądz po święceniach 20 parę lat temu, dowiedziałem się od jednej z sióstr z pewnego zgromadzenia w Polsce, że przełożona za zgodą lekarza domowego serwuje siostrom środki hormonalne, antykoncepcyjne, po to, aby siostry mogły wydajniej pracować, bo pracy było dość dużo. Takim nieuszanowaniem mikroekologii jest aborcja, toksykomania, hałas, media i cała długa lista innych zagrożeń, które dokonują jeszcze większego zatrucia samej natury człowieka, organizmu człowieka. Nie mówiąc już o zatruciu ducha pornografią, przemocą, terroryzmem i tak dalej. W kontekście tego braku czystości moralnej, tym pilniejsza pojawia się potrzeba świadków życia w czystości. Czystości, która nie jest pogardą dla cielesności, zwłaszcza cielesności w jego wymiarze seksualnym, ale jest zabezpieczeniem seksualności. Tak jak mądra ekologia nie jest zwalczaniem przemysłu, nie jest bezmyślnym sprzeciwem wobec budowy dróg, ale poszukiwaniem najlepszych, optymalnych rozwiązań. Właśnie czystość zakonna, ślubowana przed Bogiem i przed Kościołem, podobnie jak ślubowane posłuszeństwo czy ślubowane ubóstwo, ma wymiar charyzmatyczny. Czystość nie jest dla Twojej osobistej świętości, siostro. Czystość Twoja ma być w służbie Kościoła. Ty masz być darem dla innych. Kiedyś słyszałem taką bajkę, jak pewien chrześcijanin, który żył bardzo cnotliwie, stanął na sądzie Bożym i pokazuje swoje dłonie i mówi: Panie, moje dłonie są czyste. A Bóg odpowiada: to prawda, ale są puste. Taką może być czystość. Właśnie pustą, bo nie będącą w funkcji daru. Tak więc ślubowana czystość ma wymiar charyzmatyczny, jest darem dla innych. I czystość każdej z Was ma szczególne znaczenie dla budowania wspólnoty, dla budowania Kościoła. Czystość nie może być uciekaniem od ludzi, ale ma być gotowością przyjęcia każdego po to, aby oddać go Panu. Po to, aby w nim odnajdywać oblubieńca swojego serca na sposób duchowy, duchem wiary. O tym pisze Jan Paweł II w liście apostolskim o godności i powołaniu kobiety Mulieris Dignitatem. Do tego tekstu wrócimy jeszcze w dalszych rozważaniach. Otóż Jan Paweł II pisze: w dobrowolnie wybranym dziewictwie kobieta potwierdza siebie jako osobę, czyli tę istotę, której Stwórca od początku chciał dla niej samej. Równocześnie zaś realizuje osobową wartość swej kobiecości, stając się bezinteresownym darem dla Boga, darem oblubieńczym. Z tej właśnie miłości wypływa oddanie swoich wartości osobowych i swojej zdolności do miłowania i dobroci, całej swojej serdeczności i instynktów opiekuńczych wszystkim ludziom, których Chrystus pragnie mieć w tej wspólnocie, którą sam tworzy, to jest w Kościele. Bóg, skoro kocha, jest sprawiedliwy. Jeżeli zabiera nam cokolwiek, to po to, by tym hojniej obdarować. Dlatego, doświadczając duchowego oczyszczenia i przeżywając własną czystość, nie mamy prawa czuć się oszukani, okradzeni, zubożeni. Oznaczałoby to wówczas, że nie zrozumieliśmy obietnicy i zapewnienia Chrystusa. Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Kochane siostry, na koniec chciałbym podsunąć dwie myśli do dalszych refleksji i rozważań. Pierwsza myśl. Trędowaty z Ewangelii zwraca się do Jezusa z delikatną, ufną prośbą. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus odpowiada, chcę, bądź oczyszczony. Pojawia się więc natychmiastowy skutek uwolnienia z trądu, który w Biblii jako choroba ciała jest częstym symbolem choroby duszy. Chrystus oczyszczając ciało uzdrawia duszę, to znaczy całą sferę afektywno-wolitywną, a więc serce. Wobec tego, czy proszę Jezusa, aby mnie oczyszczał, stale oczyszczał, czyniąc doskonalszym darem? Czy modlę się słowami psalmisty? Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste, to znaczy wolne od zła, następstw grzechu pierworodnego, całkowicie otwarte na Boga i Jego łaskę. Czy proszę o to, by być czystą, oczyszczoną? I druga refleksja. Co za złe myśli nurtują w waszych sercach? Pyta Jezus swoich słuchaczy. Pyta i nas. W codziennym akcie pokuty, w czasie mszy świętej, wyznajemy: zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. O ileż bardziej potrzeba nam samooceny uczuć, nie tylko samooceny myśli, mowy, uczynków czy zaniedbań, ale uczuć. Trzeba nam więc stawiać sobie pytanie, jakie towarzyszyły moim myślom, moim słowom, moim uczynkom uczucia. Ku czemu kierowały się moje uczucia? Jak często? Dlaczego? Bo to właśnie uczucia są tą szczeliną, przez którą najłatwiej może prześlizgnąć się jakakolwiek nieczystość. I zakończę tę konferencję myślą zaczerpniętą z pism błogosławionej Marceliny Darowskiej. Nie ma na świecie doskonałej czystości przed obliczem Bożym, a tylko z miłosierdzia Boga zbawienie otrzymać możemy. Przypominają mi się słowa: zanadto bezpiecznie wybieram się do Boga.